Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i dzisiaj mamy dla was namiastkę Q&A w sumie, bo tak się składa, że niestety ostatnio nie mieliśmy kompletnie czasu, żeby się złapać, czy to na Q&A, czy w ogóle bardzo często na kolejne filmy, więc szukujemy zmiany w tym temacie, które części z was mogą się nie spodobać na początku, ale myślę, że wyjdzie nam to generalnie na dobre, chociaż kurczę, teraz brzmiało, jakbyście się mieli czego obawiać. Nie, słuchajcie, po prostu chcemy organizacyjnie parę rzeczy pozmieniać, no to myślę, że jakoś w najbliższym czasie to ogłosimy.
Wczoraj Oskar powiedział mniej więcej, o co chodzi.
A, okej, okay, dobra, bo nie, wczoraj nie oglądałem, no bo dlatego też mnie nie było na streamie, bo byłem zajęty. Ale dobra, okej, okay, to spoko. Jeśli ktoś nie widział, no to też w takim razie będzie musiał obejrzeć stream, żeby teraz dowiedzieć się, o co chodzi. W każdym razie, no myślę, że to też będzie dobre rozwiązanie problemu, że ostatnio mieliśmy kiedy na te pytania odpowiadać, nie? Zdarzały się momenty, kiedy na przykład było kilka Q&A w tygodniu, a ostatnio nie było praktycznie żadnych, no bo nie było kiedy tego nagrywać. Więc słuchajcie, dzisiaj podpowiadamy sobie na wasze pytanka. Najpierw zaczniemy standardowo od tych bieżących kwestii, które odnośnie pytań, które zadawaliście w kontekście jakichś ostatnich materiałów. I zanim przejdziemy do naszego tutaj najbardziej kontrowersyjnego materiału od bardzo dawna, kurczę, nie wiem, od czasu chyba tego materiału o zmiany w tych produkcjach na Disney+, to jeszcze mamy pytanko jeszcze spod materiału od Junia. I Michał L. zadaje nam pytanie o inną kontrowersyjną kwestię. Co uważacie o bojkocie Mulan? Rozumiecie czy nie? No ja rozumiem bojkot jak najbardziej. Powiem tak, ja bardziej rozumiem bojkot Mulan, bardziej rozumiem to, że komuś może nie odpowiadać... Ktoś, nawet nie o to chodzi. Wydaje mi się, że rozumiem jak najbardziej to, że ktoś się może czuć nieswojo, idąc na film, który tak bardzo, którego produkcja jest tak ściśle związana z chińskim reżimem i tak dalej. Ja dużo bardziej rozumiem to, niż rozumiem krytykę tego filmu, tą taką... teoretycznie merytoryczną, bo ona się zwykle sprowadza do tego, że albo nie jest tak, jak było wcześniej, albo że o, to już nie jest historia o tym, jak bohaterka ciężką pracą dochodzi do czegoś, tylko ma super moc od samego początku, tak jak zwykle w chińskim kinie jest w zasadzie z większością bohaterów. Więc a o tym myślę, że nagram jeszcze jakiś materiał, bo strasznie mnie irytuje to podejście, że dobra historia to jest tylko taka, w której bohater musi ciężko pracować, żeby osiągnąć cokolwiek. Bo to jest dokładnie ta sama mentalność, która sprawia, że ludzie mówią, że o, Superman jest nudny, a Batman jest super, bo Batman tutaj musi ciężko trenować, w ogóle dochodzić do tego...
Ciężko trenować pieniędzmi musi.
Tak. Zresztą, no właśnie, w sumie duża część tutaj, duża część tego, czym Batman dysponuje, no to też mu spadła z nieba w zasadzie, ale whatever, no wiadomo o co chodzi, nie? Że o, Superman jest tym gościem, który po prostu spadł na ziemię, więc tutaj ma supermoce, więc jest nudny. No to wymaga innego pisania historii, to wymaga trochę innego prowadzenia w ogóle bohatera. Ale nie uważam, że te historie były gorsze. No, są bohaterowie, którzy są, nie wiem, których ukąsił pająk przypadkiem i w sumie mają supermoce nagle. Ale są tacy bohaterowie, którzy, no, nie wiem, jak Punisher, którzy sami z siebie by zrobili antybohatera, no, w tym wypadku. No, ale więc do tego się jeszcze odniosę. Natomiast jeśli chodzi o sam bojkot, no to okej, okay, no, to dokładnie mam taki sam stosunek jak do nie wiem, nieoglądania filmów Polańskiego, tak jak w moim przypadku, czy, nie wiem, unikania... adaptacji Lovecrafta na przykład, bo komuś nie odpowiada podejście autora i tak dalej. Jeśli ktoś komuś to przeszkadza, okej, okay, jakby szanuję to w 100%.
No, ja bojkotuję Mulan. Znaczy, nie chcę się dorzucać do tego, wiesz, bo jednak to było ewidentne, co Disney zrobił już drugi raz. W przypadku pierwszej Mulan to też były przeprosiny za wszystkie rzeczy, które robili, żeby się, wiesz, żeby było fajnie z narodem chińskim. Ale tam to jeszcze, wiadomo, to były inne czasy, ale dzisiaj, wiesz, wyskoczyć z takim czymś w dobie internetu, gdzie ludzie no, jednak bardziej rozumieją, jakie są konflikty w Azji i jak to tam wszystko działa, no to nie, no to jest ewidentny strzał w stopę, nie? I no nie chcę się dokładać. Na pewno zobaczę Mulan, ja tutaj się nie odnoszę w żaden sposób do filmu, bo jeszcze filmu nie widziałem, nie? Jaki będzie poziom, to jest już zupełnie inna sprawa, nie? Ale na punkcie właśnie tym reklamowym całej produkcji, tego jak to powstawało, gdzie to się działo i za co oni dziękują, no to nie, to w tym wypadku po prostu bojkotuję, bo to jest paskudne, wiesz, taki otwarty sposób, nie? No, to jest duża firma, która się próbuje przypodobać bardzo Chińczykom. I ja wiem, z czego to zależy. No, tak wygląda dzisiejszy świat, nie? Tak wygląda cały ten konsumpcjonizm i wszystko, czym jesteśmy otoczeni, nie? Że czasami musisz iść na ugody, ale kurczę, wiesz, w taki sposób otwarty, no jest to problematyczne, najprościej, wiesz, najdelikatniej mówiąc, nie, w tym wypadku, więc ja bojkotuję samą produkcję, jako, wiesz, produkcję, w jakich warunkach się to odbywało i komu się tam dziękuję, ale sam film to będzie zupełnie inna sprawa, jak się o nim wypowiem, a się wypowiem, jak obejrzę. Obejrzę, ale nie zapłacę za niego. Nie powiem w jaki sposób, ale jakoś to zrobię, nie?
Okej. Okay. Będziesz musiał prosić do kogoś po prostu.
Tak. Nie, no wiesz, i tak mamy ten udostępniany, wiesz, wszystko to jest legalnie, nie? Jak mamy Disney Plus i ten, więc...
Ale ci, no tak, w sumie. No. Nie, no w sumie teoretycznie jakby już, biorąc pod uwagę, że korzystamy jakby z jednego konta na tych profilach legalnych, no to w sumie już film jest opłacony, może zobaczysz, już teraz nie płacę za niego.
Dlatego tak zrobię, nie? I wtedy zobaczę. I wtedy będę mógł się wypowiedzieć o filmie, jaki jest jego poziom, ale mówię, no ta cała sytuacja... No, z Disney czasami jest pierdolony, no nie da się inaczej powiedzieć, nie?
No właśnie. No dobra, to tak, zostawmy na razie Mulan i przejdźmy sobie do Oscarów i konkretnie tych Oscarowych regulacji, o których mówiliśmy jakiś czas temu. Ja po lekturze rozmaitych komentarzy pod naszym filmem zupełnie nie zmieniam zdania. Ja mam wrażenie, że najbardziej awanturują ci, którzy po prostu nie zadali sobie trudu, żeby przeczytać.
Czemu miałbyś zmieniać zdanie, nie? Wiesz, to było wszystko uargumentowane, ja się zupełnie zgadzam z tym, co tam mówiliście. Bo kurczę, to... Nie wiem, czemu ludzie traktują jako jakieś homonto, jako wiesz... jakieś ograniczenie takie naprawdę mocne, żeby ci kaganiec założyli tym twórcom, że oni już nic nie będą mogli powiedzieć, będą musieli tego, wiesz, tokenowego murzyna, tego murzyna chciałem powiedzieć, no wiesz, o co chodzi, w tych uwarunkowaniach, jak się pojawia w komentarzach, że to musi być murzyn, nie, wrzucony. Nie musi. Mówię, to jest tylko na dobre. Trzeba patrzeć, wiesz, od takiej zupełnie technicznej strony, nie? Jak to będzie działało, że to naprawdę otwiera nowe horyzonty dla kina, dla rozwoju jego, dla młodych twórców, nie? Naprawdę, studio... Nawet jakby musiało coś zrobić, to może to zrobić zupełnie od podstaw, czyli na przykład jakiś program stażowy, gdzie dadzą tych młodych twórców, wiesz, zróżnicowanych etnicznie i tutaj nie będą patrzeli na to, że musimy tam wcisnąć czarnych, musimy tam wcisnąć, wiesz, jakichś Azjatów, nie? To nie będzie tak działało. Oni będą po prostu młodym ludziom dać jakąś pracę na planie, żeby coś robili, żeby się przyuczali i z nich nie mogą wyrosnąć, wiesz, nowy James Gunn, nowa Chloe Zhao, nie? Mogą tyle świetnych twórców wyrosnąć z tego, że po prostu jest to jakieś uwarunkowanie, które jest... w tych regułach, nie? Które jest zupełnie niewpływające na całokształt tego filmu, na to, co reżyser chce powiedzieć, co chce tam uznać. Tak jak były te najdziwniejsze, co się pojawiło w stosunku do tego, że jak teraz zrobią film o nazistach, że chcą na przykład, wiesz, o tym, jak działają, jak Walkirię nową, nie? Jakby mieli robić nową wersję Walkirii czy coś, nie wiem, po co by mieli robić, nie? Maczetami Singera zresztą, ale jakby mieli nową Walkirię zrobić. I jak teraz? Przecież tam, jak tam murzyna dadzą, nie? Jak tam? Bo mogą wcisnąć przecież tego wiesz, murzyna, nie? Nie muszą. Mogą zacząć, wiesz, u postaw dać tym młodym ludziom pracę gdzieś ten i dalej zrobić sobie ten film o nazistach, nie? Tak jak chce go zrobić reżyser, więc ja tutaj nie widzę tego problemu. Nadal próbuję ogarnąć to, gdzie ludzie tutaj widzą problem, nie? A tam jest tyle wytycznych, tyle reguł, wystarczy to przeczytać, że tutaj nie ma żadnego wpływu na wizję artystyczną, nie? Nie trzeba nic kombinować, nikogo na siłę dawać, nie? O matko, nie... Czemu to w ogóle trzeba tłumaczyć? Wystarczy przeczytać dokładnie ten dokument, który działa na BAFTie już zupełnie dobrze i jakie filmy wygrywają BAFTę, nie? Które już też są złożone praktycznie, wiesz, zupełnie z Dunkierka przecież, która też dostała kupę nagród i gdzie tam mieliśmy kogoś wciśniętego na siłę, nie?
Znaczy, no kurczę, no, ja się potem jeszcze spotkałem z opinią, że to jest sposób dla Akademii Oscarowej, żeby po prostu oddalić od siebie te oskarżenia właśnie o to, że filmy, które są dobierane, no są zbyt białe, nie? Tak jak to było ostatnimi laty, gdzie rzadko wygrywali twórcy o innym kolorze skóry niż biały, rzadko, nie wiem, w kategorii na przykład najlepszy reżyser pojawiały się kobiety i tak dalej, i tak dalej. I to jest trochę sposób dla Oscarów na to, żeby oni mogli po prostu powiedzieć, no my mamy tutaj regulacje, które się które wiesz, tego dotyczą, żeby zwiększyć tutaj różnorodność, więc w tym momencie jakby skupiamy się tylko na filmach, nie? Bo umówmy się, no trudno wymagać, jakby ta dyskusja cała, przy okazji, nie wiem, Oscar So White na przykład, no nie dotyczyła tego, że kurde, akademicy muszą koniecznie wybierać osoby pod jakiś tam klucz etniczny czy jakikolwiek inny. Raczej dotyczyło tego, ciekawe z czego wynika to, że jest tak mało niebiałych facetów wśród nominowanych i generalnie są sami faceci, jeśli już. No i to, kto wie, to jest taki sposób na to, żeby no, akademicy no, nie musieli się, wiesz, za każdym razem tłumaczyć co roku, no bo hej, wprowadziliśmy regulacje, wprowadziliśmy tutaj oficjalne zasady, które nam tutaj przyświecają. I okej, okay, no i teraz już kwestia twórców, co z tym zrobią. Kwestia producentów, wytwórni filmowych i tak dalej. I oni już nie będą musieli się tym przejmować, nie? Widzę, że kurier przyjechał, więc możliwe, że zaraz nam przerwie.
Spoko.
Nie, dobra, to przejdźmy do pytań w ogóle, bo tak zaczęliśmy. Tylko
dodam, że jak ktoś mnie złapie za słówka, że używałem słowa burzy, to było wszystko, wiesz, cytując te komentarze, nie? Gdzie tam się pojawia to słowo znowu. O matko, teraz też ostatnio było
mieliśmy, mieliśmy najazd ze strony różnych tutaj społeczności internetowych i nawet sobie śledziłem temat, w którym było to omawiane wśród osób, które nam masowo dodawały kciuki w dół. I było zabawne, bo te osoby sobie nie zdają sprawy, że kciuki w dół jakby są traktowane przez YouTube'a jako zaangażowanie widowni, więc w zasadzie to tylko podbijało ten film, więc dzięki.
No, dlatego wiesz, takie wyświetlenia i takie zasięgi mają te wszystkie kanały, które są komentarze w tym stylu takim, wiesz, jebania. Dostały są minusowane, a wiesz, to działa.
Dobra, to okej, dobra, dzwoni faktycznie. Okej. Okay. Tam książka o cyberpunku.
O matko, kto to wydał?
Znak.
Znak wydał taką książkę?
Znaczy, w Polsce dystrybuowało to Znak, to wydał Dark Horse.
Kurczę, to okay. Znak Dark Horse, fajne. A ten... No, jestem pod wrażeniem. Znak idzie w tego cyberpunka, bo ostatnio tą książkę wydali o cyberpunku, teraz wydają to. Kurde.
Jedyna oficjalna książka o świecie gry. Okej.
Okay. No.
Dobra, to ja dziękuję w takim razie Znakowi. Agnieszka Askej. I dziękujemy, bo tutaj był bardzo hojny tip do tego dołączony. Właśnie nadrobiłam materiał dotyczący zasad Oscarowych, prześledziłam czat i przeczytałam komentarze. Zaślepienie niektórych ludzi jest przerażające. Można tłumaczyć i 2 godziny, a nadal będziemy w punkcie wyjścia. Tip za waszą cierpliwość. Wydaje mi się, że po prostu wiele osób podeszło do tego już z gotową tezą i gotowymi wnioskami, zanim jeszcze miał szansę zajść ten standardowy proces, gdzie najpierw musisz się zapoznać z treścią i wyciągnąć dopiero wnioski, dopiero mieć zdanie. Podejrzewam, że wiele osób już na samym starcie miał zdanie, co na ten temat myśli. Wiele osób po prostu szuka już jakby na samym starcie rzeczy na potwierdzenie swojej tezy, że polityczna poprawność i homoterror i tak dalej po prostu wpływają na kulturę i to już nie jest to samo co kiedyś, bo popkultura stała się bardziej inkluzywna. I mam wrażenie, że to jest po prostu wiele osób bardzo chciało, żeby to się wpisało pod tą tezę i tyle.
Tak, to widać, ile też to złego te nagłówki zrobiły, które od razu, które były, wiesz, najłatwiejsze, żeby sprzedać ten temat, nie? Że o, teraz będą ograniczenia, czy teraz będzie tak źle, że nawet Tomek Raczek wklejał, że o, teraz już koniec, nie? Będzie wszystko zablokowane, będą na siłę tam wciskali rzeczy, ale kurczę, nikt nie pomyślał, żeby po pierwsze przeczytać ten tekst, jak to wygląda wszystko, po drugie, no to jest dokładnie wzięte, tak jak mówiłem wcześniej, z Bafty, nie? Gdzie to działa, gdzie nie ma, gdzie widać, że nie ma ograniczeń, no nie wyobrażam sobie właśnie, tak jak wcześniej wspominałem o tej Dunkierce, nie? No ciężko znaleźć bardziej bierszy film od bardziej bierszego reżysera, gdzie, wiesz, nie musisz na żadne ugody iść, nie? To jest facet, który ma swoją wizję, który zrobił ją kompletnie tak, jak chciał, nie? A dalej, żeby zdobyć nagrody, musiało podpadać pod te rzeczy, nie? Musiało się wpisać w ten cały plan zasad. I się wpisało i nie było żadnych ograniczeń, no bo ostatnią osobą, którą widzę, żeby się przystosowała do jakichkolwiek narzucanych, wiesz, odgórnie rzeczy, no to jest właśnie Nolan, nie?
No.
A jak u niego to przeszło, no to kurczę, to jest chyba, można to legitymować jako coś, co działa, nie?
Znaczy nie wiem, czy Dunkierka się łapała jeszcze na te wprowadzanie, wiesz,
chyba,
na te regułę.
Chyba tak, tak.
One
tak
są, nie wiem, czy one nie są od zeszłego roku, albo 2 lat może, więc... Więc jakby co, to nie wiem.
Tak, jakby co, to mogłem się pomylić.
Jakby co, mogłem się pomylić. Mam rację, ale 1917 na pewno już się w to wpisywało, nie?
Znaczy, o matko, ja mówię, chciałem powiedzieć 1917 i pomyliłem z rokiem Dunkierki. To cofam? Chodzi mi o 1917, które co powiedziałem łapie się na to samo, bo można Mendesa wystarczy zastąpić Nolanem,
no tak.
Ale to jest dokładnie ta sama sytuacja, nie?
No właśnie, i film nie miał żadnych problemów, i na Oscarach też nie miał żadnych problemów w związku z tym.
Dokładnie.
No dobra, dziękujemy jeszcze raz Agnieszce i miło nam, że ktoś dostaje naszą cierpliwość. Aczkolwiek ja czasami w komentarzach traciłem cierpliwość, więc przepraszam za to.
Ale teraz sobie uświadomiłem dopiero, jakie te filmy są podobne. 1917 i Dunkierka.
Nie, 1917 jest dużo lepszy. Kurczę,
nie, jest lepszy, ale to jest nadal Chłopak biegnie.
No tak, ale wiesz co, niby tak, niby Chłopak biegnie, niby też jakby pokazują ci, jak mały jest ten bohater w skali tego całego konfliktu, ale w 917 się wczułem i miałem, zależało mi na tych postaciach, przez to, że ich śledziłem i przez to, że... Przez to jak w ogóle ten film był nakręcony.
Tak, ja mi się podobało przez to, że jednak śledził cały czas jednego bohatera, nie było takich przeskoków, nie? Że no. trzy filmy w jednym. Ja czaję to zupełnie u Nolana, czemu on to zrobił, nie? Bo to cykanie zegarka i to oczekiwanie, kiedy te się zejdą wszystkie linie fabularne było naprawdę fajne. Ale nadal działało to lepiej w 1917. Chociaż segment z Tomem Hardym jest zajebisty w dugierce cały czas.
No, no, no. Dobra, Eriu, dziękuję, że jesteście. Również pod tym samym materiałem. Również dziękuję, że jesteś, Eriu. No, w sumie, jakby nie patrzeć, jeśli ktoś zgadzał się z naszym zdaniem, no to myślę, że miał niewiele miejsc innych, w których przeczytałby to samo. Więc szczególnie, że no właśnie mam wrażenie, że wiele serwisów do tego dosyć powierzchownie podeszło. Tomek 1983. Wstyd mi za białych heteromężczyzn, płaczki. Kurczę, trochę tak, szczerze mówiąc. No, z przymrużeniem oka oczywiście, ale mam wrażenie, że biali faceci są właśnie tą grupą, która najgłośniej się awanturuje zazwyczaj. I co jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że do tej pory wszystko było pod nas ustawione i kręciło się wokół nas. Ja dalej czuję, że kręci się wokół mnie. Ja dalej czuję, że większość filmów jest przeznaczona dla mnie i z myślą o mnie tutaj robiona. Więc nie, kompletnie mi nie przeszkadza, jeśli na przykład jakiś film widzę, że jest przeznaczony dla innej grupy odbiorców na przykład, nie? To nie znaczy, że nie mogę się nim cieszyć, to jest swoją drogą.
No, ale mówię, tutaj nawet abstrahując od tego, kto ma jaki kolor skóry i dla kogo te filmy są robione, to nadal tutaj podstawą było ten brak zrozumienia dla tematu, nie? I zupełne mięcie z tym, o co tam dokładnie chodzi, nie? Tylko był ten nagłówek, będzie cenzura, koniec kina, nie?
Oscary tylko dla gejów i czarnych. Mm. No. W ogóle wyglądamy, jakbyśmy siedzieli w jednym pokoju i po prostu mieli dwa różne regały za sobą.
Mówiłem, że powinniśmy teraz nowego twardocha zrecenzować. To jest idealne ustawienie.
To jest. Właśnie, mamy ten przegląd twórczości dzisiaj twardocha. Dobra, i jeszcze raz Tomek 1983. Łukasz, czy bierzesz do siebie ataki na Twitterze? Nie. Czemu miałem brać ataki na Twitterze? Jeśli ktoś jest bardzo nieuprzejmy na Twitterze, to dostaje bloka i tyle. A w ogóle Twitter jest bardzo specyficznym medium, bo to jest chyba jedyne miejsce, w którym, gdy ktoś dostanie blok albo ban, czy jakkolwiek by to nazywać, jeśli ktoś zostanie zablokowany, co głównie służy temu, że ktoś nie może czytać twoich wpisów, jeśli jest zalogowany, jak się wyloguje, to może. Ewentualnie ty też nie widzisz tego, co dana osoba pisze. Ona dalej może ci, nie wiem, wysyłać odpowiedzi i tak dalej, ale nie będziesz tego widział. Więc w sumie wiele ten blok nie daje. To nie jest tak jak, nie wiem, na YouTubie na przykład, że ktoś dostanie bana i nie widać jego wpisów. Wtedy nikt ich nie widzi. A jednocześnie wszyscy się tak strasznie ekscytują tym, jak dostaną te bany. To jest jedyne miejsce, gdzie faktycznie jak ktoś dostanie blok, od razu o tym pisze. I od razu daje screen na przykład, że o, zablokował mnie i... Nie wiem, z czego to wynika.
To nie jest powód do dumy za bardzo. Że...
No nie, właśnie nie za bardzo. Aczkolwiek ja mam jeden blog, który mnie rozbawił, od Grace Randolph. Z jakiegoś powodu. Bo dostępniam jej wpis z jakimś komentarzem po prostu. Po polsku oczywiście. I dostałem blog mimo wszystko. Nie wiem, czy musiałem sobie przetłumaczyć, co ja napisałem, czy co. To było troszkę akurat zabawne. No ale mam do tego prawo, nie oburzam się, no.
A też w ogóle spoglądanie na to tak, że jaranie się tym, że właśnie gdzieś jest jakiś hejt pod jakimś wpisem i ludzie myślą, że wiesz, że ty to później pamiętasz i rozpamiętujesz, że tam coś było. Kurczę, to było 7 wrzut z Red Dead Redemption temu, nie? Już nie pamiętam.
No, a to tak jest właśnie, wiesz, ja po prostu się nauczyłem, że jak coś mnie wkurwia, to po prostu usuwam to ze swojej przestrzeni do internetowej i mam święty spokój, nie? I zazwyczaj to jest u mnie no chwila. Dam komuś bana, albo dam kogoś zablokuję i wiesz, pół minuty później już o tym nie pamiętam i żyję dalej swoim życiem. Natomiast, wiesz, co jakiś czas czasami wracają do mnie takie echa tego wydarzenia, bo ktoś nagle pisze mi na skrzynkę mailową, nie, że zbanowałeś mnie, dlaczego, nie? Ja mówię, ty jesteś człowiek, ja nawet nie pamiętam już.
Jaki Thanos.
No, ale to... no nic, w każdym razie no, tak mi na Twitterze. Twitter jest narzędziem, które służy do wysyłania krótkich wiadomości i krótkich opinii, więc naprawdę nie jest medium, które mogłoby zajść komuś za skórę.
Wiesz, ja w ogóle uwielbiam, jak ktoś naprawdę jakimiś argumentami rzuca i próbuje dyskutować, wiesz, i to jest super, nie? Jak się ze mną nie zgadza i ale dyskutuje, nie? Ale jak ktoś wbije nagle i ty kurwo lewacka, jebany, nie? I powiedz, ale co ci ma to obchodzić, nie? Jaki... To jest bez sensu zupełnie. To jest ban i tyle.
Dobra. I okej, jeszcze jedna wiadomość odnośnie tego materiału. Piotr Kubisiak. Smutne, że tak mało w tym polskim YouTubie, YouTubeowym światku kanałów takich jak wasz. No nie smutne, bo jakby było więcej, to byśmy się musieli dzielić widownią z nimi, więc... Więc nie
wszystkie,
które tak,
próbowały
jest.
Powstać, to wymordowaliśmy po kryjomu.
No więc... No,
jak myślicie, że czemu nie ma Adama? A co Adam robi? Adam jest skrytobójcą kanałów podobnych do napisów. Nie?
Dokładnie. Okej, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za te wszystkie komentarze, dziękujemy wam za komentarze także pod tamtym materiałem no w sumie dobrze, że go nagraliśmy, się zastanawialiśmy w sumie, no bo to generalnie mówiliśmy to samo co przy tym ogłoszeniu podobnych regulacji dla nagrody najlepsza gra brytyjska BAFTY, ale uznaliśmy, że Oscary to Oscary i pewnie więcej osób obejrzy i faktycznie tak było i faktycznie ten materiał ma więcej wyświetleń, więc super. Okej, później mieliśmy super czaty, które były wysłane na live'ach, więc na nie odpowiadaliśmy, więc pozwólcie, że tutaj już nie będziemy się do tego odnosili. To pewnie odpowiadaliście wczoraj na live'ie. Dobra, to przejdziemy w takim razie do pytanek. To są w większości dosyć bieżące pytanka, bo te starsze, one tak leżą i czekają, aż będziemy całą grupą, więc odniesiemy się na razie do tych tutaj pytanek troszkę bardziej...
Jest szansa, że od przyszłego tygodnia będziemy bardziej dostępni, bo i mi robota się w końcu ułoży tak, żeby można było spokojnie nagrywać wieczorami i wy chyba będziecie mieli szafki podskręcane wszystkie, bo ten tydzień to jest no, z
jest,
tego, co
jest ciężko,
słyszę to cały prawda. Czas. No.
No, no ale mówię, to też planujemy troszkę to uporządkować, nie? I żeby też... No bo ja ostatnio chciałem też pobawić się trochę w streamowanie i też tutaj no do tego są potrzebne wieczory chociażby wolne i mam trochę też więcej roboty ze swoim kanałem, bo wreszcie ruszyłem ten temat, także no generalnie musimy to jakoś uporządkować i logistycznie tutaj zorganizować. No dobra, to tak. O, temacik, do którego się ostatnio odnosiliśmy, między innymi na naszym livestreamie z Avengers. Syn Rambo pisze do nas, Łukasz, tutaj dodam i Radek. Top Secret to absolutne złoto parodii, pełne cudownych scen. Jakie są twoje ulubione? U mnie Le Granat, upadek żołnierza z wieży do fosy i zabicie świerszcza. Czemu nie przypadasz za Krzysztofem Stanowskim? Mam nadzieję, że to nie jest powiązane ze sobą. Jakie ciekawe konta na Twitterze polecacie? No to po kolei, to Top Secret, to właśnie, już się zachwycaliśmy i to się nic nie zastarzało, przez to jak bardzo oryginalny jest to film i jak z każdą sceną próbuje czegoś nowego, próbuje innego rodzaju komedii, próbuje wykombinować coś innego i ja bardzo generalnie lubię to co Jim Abrahams i bracia Zuckerowie robili, czyli te takie visual gags, w sensie z naciskiem na visual, bo oni bardzo często po prostu pokazywali no, w wizualny sposób pokazywali w kamerze to, co, nie wiem, jakieś powiedzenia na przykład, nie? Czy traktowali dosłownie rzeczy, które zwykle w rozmowach się traktuje, jako przenośnie. Albo dialogi na przykład. To zwykle to, co mówimy tak od niechcenia, tutaj to jest często traktowane bardzo dosłownie, albo znaczenie słów jest zmieniane i to robi ten efekt komediowy. Ale najbardziej tak lubię te takie absurdalne rzeczy, które po prostu... przypisanie scenariusza komuś padło do głowy, podejrzewam. Jak z tym wielkim pomnikiem gołębia, na który przylatują ludzie i siadają na nim. Albo z krową. Uwielbiam ten motyw z krową, gdzie nagle dwóch członków ruchu oporu musi się przebrać za krowę, więc się przebrałem za krowę w taki tam standardowy kostium, ale potem jak już są w tym kostiumie, fabularnie, no to filmowana jest prawdziwa krowa w kaloszkach, która sobie chodzi. I to się w ogóle nie wydaje śmieszne na papierze, ale to daje taki świetny efekt, że jestem pod wrażeniem tego filmu i polecam gorąco.
O Zazach pewnie jeszcze pogadamy, nie? O Zaz przy jakiejś okazji, pewno. Bo oni mają taki dorobek piękny i tyle dobrych rzeczy.
I trochę złych, więc o tym
no,
też.
Trochę złych, tych późniejszych szczególnie, ale kurczę, ta pierwsza faza i druga faza są znakomite, szczególnie Czy leci z nami pilot, moja ulubiona komedia za dzieciaka. And Don't Call Me Shirley.
Chciałem wam tylko życzyć powodzenia. Wszystko. Liczymy na was.
No. Czekaj, jak to mówisz, czy lubisz filmy o... nie o barbarzyńcach, tylko... był ten... Jezu, ten pedofil,
Jimmy,
ten pilot.
Czy byłeś w tureckim więzieniu?
Jezu, to jest jedyny moment chyba w historii kina, kiedy żaden pedofila bawił
jest, jakikolwiek słowo. Ale to jest śmieszne, bo to jest takie mega subtelne, nie? W sensie, że wiesz, tak, to z kamienną twarzą grane zupełnie.
Tak, tak, o to chodzi, że to jest z kamienną twarzą już fuck, ale wiesz, że ten facet to jest, kurczę, zaraz kajdanki i tylko zamknąć, nie?
Ale właśnie, może nawet nie, może po prostu zadaje te pytania
tak,
tylko.
Właśnie, nie wiesz, tak, zadał tylko pytania i nam się wydaje, że to już jest tak, wiesz, no. Przez to, jak to jest powiedziane, on po prostu może zapytał, czy byłeś kiedyś w tureckim więzieniu, no, żeby uciekał.
No, to są naprawdę no, fantastyczne filmy i też gdzieś tak do pierwszej połowy lat 90. to jeszcze wiele z tych filmów było okej, nie? Ale gdzieś tak z 95 w górę to już jest równia pochyła i w sumie no właśnie w ostatnich latach no to o Lockhart gadaliśmy, że stoi na bardzo dobrym poziomie. Ale te wszystkie filmy robione już nawet z udziałem Zuckerów pojedynczo czy Abrahamsa, no już są, no niestety, nie wiem co się stało w ogóle po drodze, że nagle te wszystkie filmy parodiujące rzeczy, parodiujące motywy filmowe, czy całe sceny, zamieniły się po prostu no w, nie wiem, w przenoszenie tych scen jeszcze raz i tyle. Bez jakiegokolwiek tutaj efektu komediowego.
No ja, to właśnie było, że ten czy byłeś kiedykolwiek w kokpicie? Jimmy, czy byłeś kiedykolwiek w kokpicie? Nie, nigdy nie byłem w samolocie. Jimmy, czy widziałeś kiedyś swojego mężczyznę nago?
Radek nam zniknął. Ostatnio w ogóle też oglądaliśmy National Lampoon's Loaded Weapon One. National Lampoon's nie ma może zbyt dobrej renomy, jeśli chodzi o produkowanie komedii. Chyba to ich Vacation z Chevy Chase'em jest najpopularniejszą serią. Ale właśnie National Loaded Weapon One to jest jedyna ich próba zrobienia czegoś w stylu właśnie Zuckerów i myślę, że całkiem udana. Też oglądaliśmy to ostatnio. No właśnie też na zasadzie, kurczę, pamiętam, że mnie to bawiło bardzo w dzieciństwie. Pytanie, jak będzie teraz, nie? I jest sporo żartów, które są mech, ale jest sporo takich naprawdę udanych przez to, że szczególnie Emilio Estevez, który gra główną rolę i gra takiego Mela Gibsona, tylko bardziej, takiego jeszcze bardziej udręczonego, takiego, który stracił wszystko i jest po prostu krok od śmierci, bo nie ma po co żyć, bo pies odszedł. I jest tam sporo naprawdę dobrych takich dobrej beki właśnie z Aksyniaku z lat 80. Tego wiesz, takiej macho otoczki wokół nich i filmu Buddy Cop. No i jest sporo występów gwiazd, można się nagle, wiesz, zdziwić, jak
Bruce, nie wiem, Bruce Willis, nie?
Bruce Willis się pojawia, Corey Feldman nagle, albo wiesz, ten Charlie Sheen wyskakuje. I są niesienia w ogóle do tego, że w którymś momencie postać Samuela Jacksona właśnie mówi, ej, albo ktoś inny, nie, chyba inny bohater mówi, ej, czy to nie dziwne, że Charlie Sheen jest w Hot Shots, a ty... No, w każdym razie można sprawdzić, to też pamiętam, że leciało bardzo często w telewizji, jeśli ktoś pamięta, to warto.
To jest film, gdzie Samuel Jackson gra najmniej takiego typowego Samuela Jacksona, no. Jakiego dzisiaj rozpoznajesz, a gra taką rolę, która jest przerysowanym właśnie policjantem, wiesz, tak. Tym murtachem takim na maksa, a i tak jest mniej Samuelem Jacksonem niż ten, który gra dzisiejszy w innych filmach, nie? Jest jeszcze bardziej przerysowany.
No, tam głównego wylana grał William Shatner swoją drogą. Nazywa się Gerard
Mortars. Rola dla niego.
Tak,
idealna rola dla niego.
On był tak dobry, że go nie poznałem nawet. Przez to, że miał wąsy pewnie, ale jest naprawdę dobry. A jego prawą ręką jest Tim Curry, więc no, myślę, że takie psady trzeba sprawdzić.
Dobra. A przypomniałem, to chodziło o film o gladiatorach.
A, okej.
Okay. Jimmy miał, czy oglądał...
No, ci barbarzyńcy nawet chyba lepiej pasowaliby. Biorąc pod uwagę, chociaż nie ten czas chyba. Film o barbarzyńcach powstał chyba w tym czasie mniej więcej, więc
tak, gladiatorach były wcześniej. Nie? Tak, o gladiatorach to były te wszystkie włoskie monumenty, nie?
Tak,
które peplum. Robili za grosze. Tak, kino sandałowe, peplum to było. No. Tak, kino peplum. A później się zaczęło od Conana, ten właśnie, na barbarzyńców tak. Szał.
No
i wszystkie nasze Jory kochane.
Jory, Atory.
Deathstalker.
No, Deathstalkery,
Beastmaster. Łatwo, ja tego w ogóle musimy zrobić przegląd no. Filmów o napompowanych facetach.
O jest, w ogóle Deathstalkery były super. Dobra, to jeszcze dwa pozostałe pytanka krótko. Czemu nie przyłożę Krzysztofem Stanowskim? Bo to jest gość, który generalnie działa według zasady nie wiem, to się wypowiem. I między innymi o Oscarach również zafundował wypowiedź, po której miałem ciary wstydu po prostu na całym ciele. Poza tym nawet o piłce mnie zazwyczaj... W ogóle mam wrażenie, że tam jest więcej emocji takiego typowo kibicowskiego, wiesz, takiego zaangażowania niż jakieś merytoryki i próby podejścia do tematu trochę bezstronnie, więc no, nie bardzo.
Znaczy, że ja Stanowskiemu nie odbieram nic z wiedzy, nie? Bo naprawdę się orientuję w tym konkretnym temacie, nie?
Tak, ja też nie mówię, że nie ma, nie przekazuję za bardzo.
Tak, tylko właśnie, że to jest problem, tylko nie musi od razu się znać na wszystkim, nie musi próbować udawać, że zna się na wszystkim, nie? Bo nikt się nie zna na wszystkim. Więc ja najlepiej jak zostaję w tym temacie, w którym się zna, nie? I w którym wie, że się może wypowiedzieć, bo jest kompetentny, nie? Ale jak już próbuję o zdrowiu, albo właśnie o filmach, o innych takich rzeczach, no... To wychodzi jak wychodzi, nie? Szczególnie się odwołuje do tych nagłówków i do tych najprostszych rzeczy, nie? Którymi jesteśmy karmieni wszędzie, z każdej strony.
I to drugie pytanko, jakie ciekawe konta na Twitterze polecacie? Ja bardzo lubiłem konto Kylo Rena, ale ostatnio jest trochę mniej aktywne, bo psychologia się skończyła. Ale to był ten taki przerysowany emo nastolatek Kylo Ren. Uwielbiam tego typu parodię tej postaci. Jest też, jest sporo takich kont, które jak się robią popularne, to dostają swoją parodię. I było konto One Perfect Shot chyba, gdzie były kadry filmowe, takie ładne, albo znaczące, albo ważne. I ja bardzo lubię konto One Less Perfect Shot, czy jakoś tak. I to są takie kadry, które właśnie wyglądają dziwnie, albo właśnie kadry ze znanych filmów, które jednocześnie wyglądają bardzo dziwnie, bo akurat wiesz, ułożyło się tak, że ktoś robi dziwną minę, albo ma głowę w kroczu kolegi, albo coś takiego. No, ja wiem, że to nie jest humor wysokich lodów, ale mnie bawi.
Ale to na Twitterze działa, nie? Dlatego ja kocham na przykład...
To jest krótkie do rzeczy, nie? I scrollujesz dalej.
Dlatego moim mistrzem absolutnym Twittera jest cały czas Piechociński. I jego informacje, które są ważne. Ja lubię usłyszeć sobie, wiesz, ile tam krów się urodziło tego dnia, albo coś w tym stylu, nie? No. Ile tam, co można napędzać kukurydzą, jaki kraj napędza kukurydzą, samoloty, czy... No, wszystkie te rzeczy, które wstawia Piechociński, które są urocze, nie? I on czasami ma takie pojazdy cudowne w tym swoim stylu, nie? Jak jest jakiś taki temat na czasie i Piechociński się wypowie, nie? I w tym, dokładnie w tym swoim deadpanem, nie? Ja go zawsze widzę jak taki gość, który... No, te rzeczy są zabawne, momentami naprawdę ostro, ale to są normalne rzeczy, które są podawane w tych wszystkich, wiesz, depeszach i ten, nie? Ale przez niego są podawane właśnie w taki sposób, jakby to Leslie Nielsen tweetował, nie? I to jest urocze. Kocham to. Lubię tego jednego tweeta na dzień przeczytać.
No jest sporo też celebrytów, którzy fajnie prowadzą konta. Kat Dennings na przykład, Conan O'Brien, albo...
Samu Liu, ten, który będzie grał Shang-Chi. No. On ma tak cudownego Twittera. On nie ma jeszcze CV dobrego, ale wiesz, takiego filmowego. Jeszcze nie ma bogatego, bo wiadomo, no że on dopiero zaczyna. Ale powinien sobie tam wpisać swojego Twittera i wtedy by mu to otworzyło nowe miejsca pracy na pewno. W jakichś komediach czy w czymś, bo gość jest cholernie zabawny. Ja go przez Twittera poznałem i mówię, fuck, teraz muszę czekać na Shang-Chi, bo to będzie najfajniejszy film na świecie, bo gość się tak ekscytuje tym, jest tak zabawny naturalnie. Nie widać, że to on prowadzi, że mówię, że jakaś firma tego PR-owa nie pisze, nie? Bo często tak jest, że widać, które konta od razu, które prowadzi ci jakaś firma, nie? Że to musi być tak idealnie wszystko, nie? A tutaj widać, że w środku gdzieś nocy, czy w jakimś dziwnym momencie, czy w jakimś imprezie pisze te swoje dziwne rzeczy i to działa.
O, Anna Kendrick jeszcze ma fajne konto, Twitterowe też polecam.
Powiedz ci, wszyscy ci mniejsi aktorzy, albo jeszcze jakoś nie super znani, nie? Którzy mają może trochę więcej czasu, żeby to robić, nie? Albo też bardziej żyją z tą technologią, nie? Nie tak jak inni, którzy jednak robili inne rzeczy, w innych rzeczach się wychowywali, nie? Tworząc inne połączenie z fanami, nie? A ci wszyscy młodzi, oni wchodzą na pełne, nie? Na tego Twittera i wiedzą, że to jest ważne dzisiaj, nie? I to będzie ważne jeszcze w przyszłych latach. I niech sobie ustawiają tak, bo są naprawdę super zabawni.
No i dobra, to lecimy dalej. Marysia S. Pilne. No i to jest z 12 września, więc w sumie nawet nie jesteśmy dużo później. Witajcie kochani. Kurczę, jak olfaktoria się przywita. Z okazji 25 urodzin planuję sobie zrobić prezent od was i zamówić omówienie pewnej serii. Pytanie do Radka. Goście, filmowe Asterixy, czy filmowy Scooby-Doo plus jedna animacja? O czym i z kim z naszej klasy? Z napisu końcowych najbardziej chciałbyś pogadać.
To kurczę, jeden z tych tematów to już mamy w planach od dawna i on się w końcu pojawi. Pewnie się skończy na tym, że w różnych opracowaniach, bo to jest zbyt wielki temat. Czyli oczywiście Scooby-Doo. Tak. Filmowy. Ja bym tak, jak miał to podzielić, to na pewno z Łukaszem mamy Scooby-Doo już od dawna. Ja bym całą grupą chciał pogadać o goście, żeby ktoś nam kazał to obejrzeć, bo kocham tą serię. Ona jest tak dziwna i tak francuska i do dzisiaj nie wiem, co tam robi Jean Reno, który ma te poważne role w karierze, wiesz, to naprawdę super, te kultowe, ma, wiadomo, Leon, nie, dużo takich naprawdę dobrych, no i ma tych gości, ma tą Godzillę amerykańską, gdzie widać, że dobry pieniądz wpadnie. I ja bym z chęcią wrócił do Gości. To jest coś, co z mamą oglądałem na Hama za dzieciaka i zawsze mnie bawiło, bo to było takie głupie i właśnie takie obrzydliwie francuskie momentami, więc chciałbym do tego wrócić, a najmniej chyba do Asterixów, bo za dzieciaka były spoko, ale nie czuję potrzeby, żeby wracać do tego. Mm.
Więc to może, wiesz co, jeśli chcesz dostać ten materiał relatywnie wcześnie, no to Scooby-Doo, bo to mamy w planach jakiegoś czasu, więc to nie będzie jakby, nie będziemy musieli się nastawiać na to jakoś bardzo. U mnie leży, już tam czeka, na już przygotowane do oglądania w zasadzie. Ostatnio się też dziwiłem, że ludzie wolą drugą część tak masowo. Nie wiem czemu. Albo ma więcej klasycznych elementów i klasycznych potworów z animacji i tak dalej.
Ale okay. Przez to jest nijaka. Jedynka ma pazur i widać autorstwo, nie?
Okej. Natomiast to jedynka jest bardzo ciekawa. Natomiast pozostałe, no to już wedle uznania, nie? Być może coś z tego cię ciekawi bardziej. No, zdajemy się na ciebie w każdym razie. Piotr Kubisiak, witamy ponownie. Hej, mam dobrego kolegę, wiek 35+, który się...
Bardzo dobrze mieć dobrego kolegę, to jest potrzebne w życiu. No. To jest naprawdę ważna rzecz i pielęgnujcie. Tak, jeśli ktoś ma dobrego kolegę i go gdzieś zgubi po drodze w życiu, to warto dojść sobie przypomnieć, zadzwonić, zobaczyć, co tam słychać, jak gdzieś wyjechał, czy mieszka w innym mieście, bo to później jest, wiesz, czym dalej w las, tym gorzej, jak się nie odzywasz, nie?
Tylko 35, ponad 35 lat to już jedną nogą w trumnie, to już tam nie przywiązuj za bardzo.
A no tak, to jeszcze szybciej dzwoń, bo to już może być w pół do końca, nie?
Który się kompletnie nie zna na filmach. Co to znaczy nie znać się na filmach? Nie można się nie znać na filmach, no.
Ja się nie znam na filmach.
Przecież nikt się nie zna na filmach, nie wiem, kurczę. Nie wiem, kurczę.
Wiesz, to też takie,
może znajdzie się, nie wiem, 10 badaczy w Polsce, którzy się znają na filmach, tak autentycznie znają na
nawet
filmach.
Wiesz, a nawet wtedy się nie znasz, bo jak się znasz? Bo możesz się znać teoretycznie, tak jak filmoznawcy, nie? Gdzie wiesz, oglądasz te filmy, wiesz, jak coś jest zrobione, wiesz, jakie tam są tematy, motywy, kto jakie porusza, no ale pogadaj sobie z reżyserem na przykład i wtedy już wiesz, że jesteś w ciemnej dupie i w ogóle się na tym nie znasz, nie? Jak on ci powie, jak to działa, co chce powiedzieć, jak, wiesz, w ogóle wygląda kręcenie filmu tak od kuchni, jakie musisz, wiesz, ustępstwa iść, jak musisz sobie radzić, to jest zupełnie inny typ znania się, a później idzie jeszcze do operatora, który już w ogóle, niech reżyser pójdzie do operatora i filmoznawca, wtedy też pomyślą, w ogóle się nie znamy na tym, co robimy, nie? Bo to jest zupełnie inne podejście, więc ciężko powiedzieć, żebyś ktoś się znał na filmach, nie? Może się orientować, ale żeby się znać, to tak, wiesz...
Mamy w nawiasie napisane, co to znaczy, więc przytoczę, co pisze nam Piotr. Na przykład, bardzo lubi prequele Staru. Okej, dobra, rozumiem. Już, a Mroczne Widmo najbardziej. Okej, dobra, ja rozumiem. Już super, dobra, już say no more. Podobała mu się nowa fantastyczna czwórka, a Wesley Snipes to dla niego wybitny aktor. Czy można mu w jakiś sposób pomóc? Ja myślę, że możesz pomóc i sobie, i jemu, zadając mu pytanie, dlaczego? I jakby co ci się podoba? I wtedy, jeśli nie będzie w stanie powiedzieć, to w sumie to dobrze mógłby podać jakikolwiek inny tytuł i to nie będzie miało znaczenia, ale jeśli będzie w stanie ci powiedzieć na przykład, dlaczego lubi to Mroczne Widmo, dlaczego lubi Wesleya Snipesa w jakichś tam rolach, dlaczego nowa fantastyczna czwórka mu się podobała, to nie muszą być fachowe tutaj naukowe wypowiedzi, tylko po prostu w paru słowach, co było fajne w tym, to dowie się czegoś ciekawego i być może okaże się, że ma naprawdę racjonalne i sensowne tutaj argumenty za tym, dlaczego Fantastyczna Czwórka dla niego fajny film i co mu się tam podobało. Bo może być tak, że jakiś element mu się po prostu podobał i to wpłynęło w ogóle na odbiór całego filmu. Tak też często jest. Albo, nie wiem, no właśnie powiedzmy, no nie wiem, w Mrocznym Widmie mu się być może podobało, nie wiem, co mu się w Mrocznym Widmie podobać, walki na mieczy świetne czy coś takiego, a powiedzmy jest wielkim fanem generalnie Szermierki i co zrobisz. Więc ja jestem za tym, żeby jeśli spotykamy się z opinią, która się wydaje nam absurdalna albo trudna do wybronienia, to żeby po prostu zadać pytanie i dowiedzieć się po prostu czegoś więcej o tym, co dana osoba lubi, bo jest ciekawe na pewno. Ja bym się chętnie dowiedział na przykład, dlaczego lubi Mroczne Widmo.
No, czasami masz tak po prostu, że lubisz rzeczy, które się innym nie podobają, nie? Bo coś cię tam w nich złapało, nie wiem, w jakimś dobrym momencie obejrzałeś
Mulan
życia
na przykład.
W dobrym towarzystwie. No tak, no, ale wiesz, w dobrym towarzystwie. Ja tak miałem z tym cały czas wspominanym przeze mnie Holmesem, który, wiesz, z tą komedią, która była zjebana wszędzie, nie? Zjechana od góry do dołu. To ja się na niej bawiłem znakomicie i wszystko mi tam nie grało. Ale też obejrzałem w dobrym towarzystwie i może to też na to wpłynęło. Wiesz, od razu komentarz inaczej na to wpływa. Zresztą jak zobaczysz taką, nie wiem, Fantastyczna Czwórka to może zły przykład, ale nie wiem, jakiś film z Wesleyem Snipesem i w jakimś dobrym towarzystwie i zobaczycie wszyscy razem. No nie, no tutaj jest, widać jakieś niuanse w jego grze, zniuansowana bardzo. może coś takiego, nie? I wtedy zrozumie, że ej, to jest dobry aktor, nie? Bo to jest dobry aktor, nie? Też się nie dziwię, że no ma dobry, nie ma niektóre dobre role. No, na przykład Blade'a zagrał kapitalnie, to co miał zagrać w Blade'ie. Cały czas będę uważał, całe życie, że to jest wykapany Blade. Więc spoko, niech mu się podoba. Najważniejsze, że mu się podoba, nie musi się znać na filmach. Jak mu się podobają Gwiezdne Wojny, jak mu się podobają role Wesleya Snipesa, to bardzo spoko, bo to wtedy w sercu jest jakoś tak weselenie człowiekowi. Czyli ci się coś podoba.
No, nie, no pewnie. No dobra, słuchajcie, to tak, to teraz pytanie muzyczne będzie. Od Szat Andrzej. I to jest... To jest też bardzo hojny tip, także dziękujemy ci bardzo, Andrzeju, ale myślę, że nie dalibyśmy rady chyba całego odcinka z tego zrobić. Natomiast hej, możemy kiedy jeszcze rozwinąć ten temat. Daj nam znać w komentarzu na przykład. Siema, zaległa kasa, zapomnianie reklam na waszych filmach. O, to jest dobry człowiek i to jest odpowiednia postawa, to jest to, o czym mówię, bo tak, oczywiście już wspominałem wielokrotnie i ja się totalnie zgadzam ze wszystkimi osobami, które narzekają, że w naszych materiałach jest za dużo reklam. Jest, tylko że no nie, po pierwsze, nie za bardzo mamy czas, na przykład jak wrzucamy materiał, żeby potem siedzieć i czekać, aż się pojawią, wreszcie wygenerują się te reklamy, bo one się nie pojawiają od razu, jak wrzucasz materiał, tylko po jakimś czasie, więc trzeba sprawdzać, a potem przestawiać je po kolei, bo po prostu YouTube automatycznie robi to poniżej wszelkiej krytyki, zresztą widzicie. No i jak czasem nam się przypomni, to poprawiamy, ale już zdarzyło się tak, że poprawiliśmy, a potem wróciło i tak do tego stanu przed, bo było zaznaczone, żeby standardowo YouTube to przeregował i więc nasza zmiana niczego nie zrobiła. Tak czy siak, chujowo to wygląda, więc nie mam żadnego tutaj... Nie ma nic przeciwko, jeśli ktoś będzie chciał sobie używać Adblocka na przykład, a uważa, że... A chce i tak wesprzeć kanał na przykład tipem. I spoko, wtedy jak najbardziej jesteśmy bardzo wdzięczni i jeśli tak wam jest wygodniej, super. I dzięki w takim razie tutaj Andrzejowi, że zaprezentował tutaj postawę obywatelską i dał dobry przykład. Jako fan muzyki metalowej chciałbym się zapytać, jaki jest wasz ulubiony zespół lub utwór metalowy? Rockowy lub inne podgatunki? I czy w ogóle jakiś taki macie? Zdrówka życzę i pozdrawiam. Dobra, to ja może zacznę, bo ja mam...
Bo ja nie jestem metalem, nigdy nie byłem metalem.
Ja byłem w gimnazjum gdzieś, tak? I później mi przeszło jakby taka wielka fascynacja, ale wciąż lubię sporo rzeczy. Ja generalnie, ja strasznie lubię to, że szczególnie właśnie heavy metal jest bardzo taki kiczowaty i...
Ja powiedzieć. Metal lubię i power metal, te kiczowate rzeczy.
No kurczę, ja lubię właśnie tą taką przaśność tego, nie? Że nie wiem, jak myślę o metalu, to wyobrażam, to cały czas na myśl mi przychodzi, nie wiem, Wayne's World, tego typu klimaty, wiesz, tych BBC Butthead, tego typu rzeczy. To się wydaje strasznie fajne i ja bardzo lubię tego typu właśnie zespoły, które nie udają, że są czymś więcej niż po prostu, tutaj zespołami, które dają sporo rozrywki i robią show i tak dalej. Więc ja bardzo lubię AC/DC na przykład, jeśli to bardziej pewnie hard rock, ale szczególnie odkąd się Brian Johnson pojawił na wokalu, bo nie przypada mi gdy za Bon Scott się nazywał ten co się obrzygał i udusił. Chyba tak. W każdym razie ja bardzo lubię Briana Johnsona na wokalu, uwielbiam płytę Back in Black, ulubiony utwór AC/DC, Thunderstruck. To jest coś, co bardzo lubię. Uwielbiam zespół niemiecki Halloween, który... I też mam tutaj konkretnego wokalistę, bo nie lubię tego, który teraz jest na wokalu i chyba najwięcej płyt mają. Andy Deris się nazywa? Nie lubię pierwszego wokalisty, który się nazywał Kai Hansen, później grał na gitarze tylko, a później założył swój zespół Gamma Ray. Ale uwielbiam z Michaelem Kiske, który chyba teraz z nimi znowu coś tam nagrywa. W każdym razie Michael Kiske jest moim ulubionym wokalistą metalowym. On ma taki mega aksamitny głos po prostu, taki rodem z... Nadawałby się idealnie do śpiewania takich power ballad metalowych, ale ma wiele różnych tutaj utworów na koncie. A ulubiona płyta Keeper of the Seven Keys Part 2 chyba jest lepsza i bardziej lubię. Uwielbiam w ogóle, uwielbiam ten motyw, w którymś momencie się pojawił, czyli opery metalowe, jak nagle, kurczę, ten typ z zespół Edguy chyba? Nie pamiętam. W każdym razie Tobias Sammet chyba się nazywał. W każdym razie jakiś typ założył projekt Avantasia i tam w ogóle nagrywali kurwa opery metalowe i tam też był Michael Kiske zaangażowany między innymi i strasznie to lubiłem. I tam parę płyt nawet nagrali gdzie wszyscy mieli swoje role i opowiadali swoją historię śpiewając. To było zajebiste. Oczywiście mega kiczowate i kurczę, no nie pokazałem tego nikomu, kto nie jest w klimacie, ale bardzo mi się podobało. No i na sam koniec bardzo lubię Iron Maiden, zawsze lubiłem. Tutaj też najbardziej lubię Bruce'a Dickinsona i płyta chyba Brave New World, to jest w ogóle moja pierwsza płyta Iron Maiden, jaką przesłuchałem i potem słuchałem praktycznie wszystkich I dalej, najbardziej lubię i chyba ulubiony mój kawałek to jest The Wicker Man, bo to jest kurwa tyle energii w tym, jak tam, bo to jest ten moment, kiedy w ogóle mieli trzech gitarzystów w zespole, bo nie wiem, bo powracali ci, których powywalali i tam napierdalają na tych gitarach po prostu i tam jest tyle właśnie energii, tyle takiej fajnej mocy, takiej wiesz, może no, to jest dobrze odpalić sobie, nie wiem, przy sprzątaniu, kurna, jesteś po prostu królem świata wtedy, jak ustawiasz rzeczy na półkach. No, także... I im bardziej jest taki kiczowaty i bezwstydny, to bezwstydna ta muzyka, tym bardziej mi się podoba.
No to dobrze, że poszliśmy w klimaty tych Manowar, tak? Tych wszystkich rzeczy. Tak,
a propos barbarzyńców.
Ale wiesz, wszystkich tych przerysowanych rzeczy i tych bardziej mainstreamowych pop stylu, bo myślałem, że pójdziemy w ten true metal, necro-cannibalistic, volvital.
Nie, no jebać tych tam. Znaczy, jak ktoś lubi, to spoko, ale mnie to nie bawiło.
Nie, ja bardzo mam, wiesz, ja rozumiem, że to jest dobra muzyka, żeby sobie głowę przeczyścić, nie, i żeby tak ponapierdalało, bardzo spoko, tylko to nigdy, no to nie była moja muzyka, nie, no, i nigdy nie potrafiłbym czegoś takiego słuchać, nie, ale cieszę się, że jest, nie, to jest tak jak było w Zoolanderze ze Stingiem, nie, nie słucham, ale cieszę się, znaczy, że tworzy muzykę, nie.
Ja nie przypadłem za death metalem, ale mam słabość do black metalu, ale takiego wczesnego, z początku lat 90. właśnie Mayhem na przykład, The Mysterious Dom Satanas, jeśli ktoś zna, to najlepsza płytka, ale później to się trochę zmienił styl, więc już nie to. Ale lubiłem też czytać historię, jak tam się zabijali nawzajem i popalali kościoły
wszyscy,
i tak dalej.
Wszyscy ze Skandynawii, nie? Którzy robili rzeczy.
Świetne historie, super, że to przerobili na film. Lords of Chaos, jakby ktoś szukał.
Ale jeśli o mnie chodzi, to kurczę, ja kocham tych wszystkich właśnie przerysowanych, barokowych, wywalonych w kosmos twórców, nie wiem, Dio na przykład, Meatloaf, którzy wchodzą...
Kurczę, ulubiona płyta Black Sabbath to jest Dio, Heaven and Hell, super jest.
Tak, ale to są tacy twórcy, ale w ogóle Black Sabbath są super, to, wiesz, nawet już nie sam poziom muzyczny, który jest znakomity, ale też tekstowo, nie, to są takie rzeczy, które...
No, szczególnie te pierwsze płyty są takie mega klimatyczne.
Tak, wiesz, Paranoid... ten Iron Man, te wszystkie rzeczy, kurwa, mają tak dobre teksty i tak epickie, tak rozwinięte i tak komentujące, wiesz, pewne sprawy, które były istotne dla świata wtedy i dzisiaj, które przez tą muzykę naprawdę działają, nie? Ja zawsze byłem pod wrażeniem i kocham Iron Maiden, no zawsze. Ja uwielbiałem, to jest taka muzyka idealna, żeby sobie oczyścić umysł do pobiegania, do wszystkiego, bo ona fajnie łączy tą stronę bardziej popową, mainstreamową i tą, że to jest cięższe trochę, nie? I oni mają idealne to... Ja wiem, czemu oni taki sukces odnieśli, nie? Bo oni byli idealnym wyważeniem tym, że każdy mógł tego posłuchać, a nie
jest,
tylko, że...
To jest popowa muzyka, nie tylko, że z gitarami, no. Tak, to kurde, jest tak, chwytliwe i skoczne i
jeszcze
w ogóle...
właśnie ten okres z Bruce'em Dickinsonem jest najlepszy. Ja w ogóle lubię solową karierę Dickinsona. On... Kiedyś moja ulubiona płyta to jest The Best of Bruce Dickinson. Jak nienawidzę nigdy, wiesz, tego, że Best of to nie jest płyta, to musi być ta płyta, nie? Na przykład konkretna. Kocham Brave New World, która jest znakomitym kompaktem, ale jedyny Best of, który naprawdę kocham ponad życie, to jest to Bruce'a Dickinsona. To jest tak idealnie skrojone i tak zawsze pobudza. Kocham gościa, on jest geniuszem, nie? Tattooed Millionaire, to jest jedna z najpiękniejszych piosenek antykapitalistycznych, że on, wiesz, nie chce mieć pieniędzy, ale zarabia na tej muzyce, dobra, nieważne. Ale śpiewa, że nie chce, nie? I ja to rozumiem. I kocham ich. Iron Maiden są znakomici.
No i plus oczywiście power metal z rycerzami, smokami i tymi motywami fantazy, to jest oczywiście najlepsze.
War, smoki muszą być.
No, Rhapsody of Fire, Blind Guardian, tego typu rzeczy, mega. Blind Guardian miał fajną płytę z coverami w ogóle i polecam też sprawdzić, bo tam powybierali właśnie te, jakby rzeczy, które się nie kojarzą zupełnie z power metalem i przerabiali je po swojemu. I jeszcze coś miałem podać. Gamma Ray, ten zespół Kai Hansena, który założył po odejściu z Halloween. Miał bardzo fajną płytę, Land of the Free chyba tak się nazywała i też mi się bardzo podobała, fajny koncept album. Właśnie w stylu Keeper of the Seven Keys, więc jeśli ktoś lubi te klimaty, to nie sprawa, pewnie już zna. No, natomiast ja właśnie nigdy nie lubiłem death metalu, nigdy nie lubiłem thrash metalu, to mnie też raczej odstraszało. Było parę... Był oczywiście, jak ktoś był metalowcem w gimnazjum, no to musiał się zetknąć z Metallicą na przykład, ale ja byłem jednym z tych wyrzutków, którzy bardziej lubili, jak Metallica nie grała tego thrash metalu swojego, tylko szli w inne klimaty. Ja bardzo lubię Load i Reload generalnie w ich wykonaniu, szczególnie Load, gdzie jest masa takich klimatów country. No bo kurde, to są ci ludzie, którzy tam grają w tej Metallice, to są tatusiowie, którzy po prostu odkładają te gitary i spokojnie wyobrażam ich sobie, jak siedzą na ganku i po prostu grają na gitarce i plują tytoniem do słoika obok. Więc to mi idealnie zawsze pasowało. No i w sumie chyba tyle, jeśli chodzi o moje tutaj podobania.
Musiałem sobie znaleźć mój kochany zespół. Dream Evil się nazywa i mają album Dragon Slayer. Wiadomo, o co chodzi. kocham piosenkę The Chosen Ones i tam jest We are the chosen ones, we sacrifice our blood. We kill for honor, we are chosen ones. We are the holy ones, our arms stained with blood. We kill the dragon, we are chosen ones. Wiesz, o co biega, nie? Jest wszystko, co kocham w tej muzyce, nie? Zabić smoka, wiesz, napierdalać w tych wielkimi mieczami, w wielkich zbrojach. O, jest, w latach 80. tak działało, to tak napierdalało cudownie.
Szuka jeszcze coś takiego bardzo stylizowanego, no to jest jeszcze zespół Aelstorm, który grają piracką muzykę metalową. I motywy są super. Znaczy, oni tam nagrywają pewnie do dzisiaj. Ja się zetknąłem, jak jeszcze debiut nagrali, który się nazywał Captain Morgan's Revenge. I był oczywiście o pływaniu na statkach i abordażach i tak dalej, więc polecam gorąco.
Już z tych w Piratach z Karibów nie było takiego metalu pirackiego.
No, Jezu, gdyby to miał soundtrack metalowy, ale piracki jednocześnie, to by było... Może niech ktoś zmontuje, proszę. No dobra, to tyle jeśli chodzi o to pytanko. No dobra, to jeszcze z jedno i będziemy
totalnie,
kończyć.
Totalnie będziemy musiał w grafikę dać Midlofa. To jest jeden z niewielu momentów, kiedy będziemy mogli dać Midlofa.
Czemu Midlofa?
Nie kocham Midlofa.
No ja też, ale czemu?
Nie.
Damy Iron Maiden, no.
Iron Maiden.
No,
Ediego damy. O, jak będzie Eddie, to wiesz, będzie super wyglądał.
Dobra, i teraz ostatnie pytanko od Mr. Cube. Hej ekipo, rzucam temat. Kino kopane, ale nie to z Azji, tylko z USA, przełom lat 80. i 90. Na pełen odcinek tip skromny, więc na początek pytanie o ulubione filmy i aktorów. Żeby nie było zbyt łatwo, to Jean-Claude Van Damme i jego Kickboxer i Bloodsport odpada. Ode mnie wielkie serducho dla Marka Dacascosa i filmu Only the Strong. Obejrzałem go za smarka tyle razy, że kaseta z VHS tą produkcją zwyczajnie się popsuła, ale uwielbiam też Billego Blanksa, Jalala Mary czy Cynthia Rothrock. No, Cynthia Rothrock zawsze.
No, Cynthia Rothrock, tak zapomniana niestety.
No.
Ona dzisiaj powinna przy boku, wiesz, tak właśnie, kurczę, Van Damme wraca i wszyscy.
No, masz, wiesz, wielki w ogóle renesans tych wszystkich aktorów z tamtych czasów i ludzie oglądają, czy ironicznie, czy nie, ale oglądają dalej te filmy, a Cynthia Rothrock jakoś mało słychać, niestety. I pozdrawiam ciepło, również się pozdrawiamy bardzo gorąco. No i kurczę, powiem szczerze, że ja poza może tymi takimi najbardziej sztandarowymi produkcjami za dużo nie oglądałem. Natomiast miałem taki etap, kiedy oglądałem masę rzeczy z Azji, więc jakby ktoś zapytał nas kiedyś o azjatyckie kino kopane, to bym mógł wymienić więcej. Tutaj nie bardzo. Aczkolwiek ostatnio oglądaliśmy... Ostatnio stwierdziłem, że Marcie zrobię mały tutaj lekcję kina kopanego, więc obejrzeliśmy najbardziej popularny film w ogóle, jaki może być, czyli Wejście Smoka, i się podobało. Ten film jest tak dziwny w ogóle, bo wiesz, wszyscy znają, ale mało kto do niego wraca jakoś, no bo w sumie po co. Ale on jest taki dziwny, ma taką dziwną fabułę, gdzie zaczyna się ten turniej, potem dwa razy Bruce Lee wychodzi w nocy i koniec. I w zasadzie na końcu się tylko biją i w sumie tyle. Ale John Saxon tam jest, więc to daje sobie radę. I obejrzeliśmy policyjną opowieść z Jackie Chanem, czyli ten film, który on chciał zrobić, tak udowodnić, jak Amerykanie powinni robić filmy o policjantach, nie? I wow, to było doświadczenie, to było niesamowite generalnie. Ja tak dawno tego nie oglądałem i to też mi się tak zlało zupełnie z tymi amerykańskimi filmami, że już nie pamiętałem, co się tam dzieje, ale jak się zobaczyło ten film o tym bohaterze, który cały czas dostaje po prostu po głowie i cały czas jest tym przegrywem totalnym, ale jednocześnie kopie dobrze, bardzo sprawnie, to jest super, bo to jest kompletnie w ogóle inne podejście do tego, jak bohaterowie są pisani, jak humor wygląda, bo ten humor Jackiego Chana to jest po prostu... No takie, no niskich lotów generalnie, tak? Jak zostanie po głowie, to jest śmieszniej, zrobi głupią minę. Ale to ma swój urok. Natomiast jakoś nie chcę się za bardzo wracać do tych amerykańskich rzeczy, ale jakbym miał wybrać jakiś taki film, do którego chciałbym teraz wrócić, bo mam sentyment i on wcale nie jest dobry, to byłoby to Cage z tym, z Brevem Brownem i Lou Ferrigno, bo tam był ten taki dziwny motyw, gdzie oni byli weteranami z Wietnamu, jak wszyscy w tamtym czasie na filmach, i tam Lou Ferrigno dostał kulą w głowę, więc był troszkę upośledzony umysłowo i Reb Brown się nim opiekował i w końcu Lou Ferrigno trafił na ring i dostał po głowie i to uruchomił mu Hulka nagle. I chciałbym sobie obejrzeć dzisiaj z perspektywy czasu. To chyba była druga część potem, ale tego już drugiej części nie pamiętam. Ale jeśli nie widziałeś, a potrzebujesz chujowego filmu do oglądania w towarzystwie, który będzie zabawny, bo tam jest i Reb Brown, który oczywiście jest chodzący po prostu... Jerry jak mało kto w kinie, jeszcze jest Luferino, czyli Hulk, no to, to mi dużo warto.
Kurde, ja lubię dużo tych serii właśnie amerykańskich, które próbowały imitować te sukcesy azjatyckich rzeczy. I na przykład, nie wiem, omijając te serie z najbardziej znanych, na przykład Najlepsi z Najlepszych, które miało mile części i które było za każdą częścią coraz głupsze i wyglądało, i wiesz, niektórzy już w końcu kręcili gdzieś pewnie przy basenach tych producentów, nie? Bo tak było, że ta jedna scena przy basenie, kurczę, oglądaliśmy chyba razem nawet, jakby byliśmy, jak byłem w Warszawie, któryś film, gdzie była scena przy basenie, która trwała chyba 15 minut, bo akurat pewnie mieli czas i to był właśnie basen producenta, że mogli to nagrywać. To miało kupę części, a to się super, super oglądało. Albo jest taka seria Blood Feast.
No, tam,
kurczę, tak, chyba 8 części powstało między 89 a jakoś 95 albo 96, nie? Że to było takim ciągiem i we wszystkich grał Don the Dragon Wilson. Ja pamiętam Dragona Wilsona z Anciaka, jak widziałem go na kasecie, to wiedziałem, że to będzie twarde kino. Ja myślałem kiedyś, że on jest najlepszym, wiesz, jednym z tych najlepszych aktorów, nie? Naprawdę wybitny. Nie, dzisiaj już nikt nie pamięta Dragona Wilsona prawie, ale to było piękne. Jeszcze w pierwszej części pamiętam, że z Billy Blanksem się napierdalał. Jak już był Billy Blanks w filmie, to wiedziałeś, że to jest wyższy poziom, nie? To był ten czarny aktor, który ci zwiastował naprawdę wielkie kino. Jak na przykład ten, który grał w Stalowym Orle, Louis Gossett Jr. w Stalowym Orle. To też był ten aktor, którego jak widziałeś na ekranie, to wiedziałeś, że to będzie porządne kino. I no i kocham tą serię. Ona jest nieoglądalna tam od trzeciej części. Tam już wszyscy mieli w dupie. A zresztą pierwszą Corman jeszcze produkował, więc to już w ogóle jest poziom konkretny. Ale ja lubię i w ogóle lubię te wszystkie pozostałości po kinie azjatyckim, które były w latach 90. Te filmy są strasznie słabe, ale mam do nich duży sentyment. Jak na przykład był nagle ten zaciąg wielki tych reżyserów z Hongkongu do Stanów, którym wszystkim kariery poniszczyli przez to, że ich przenieśli, wiesz, z tego, tam gdzie robili te dzieła, jak John Woo, Sui Hark, Lingo Lam, oni robili fantastyczne rzeczy. Nagle w Ameryce każdy miał ten film swój z Van Damme, bo i Woo, i Lam, i Hark, każdy dostał film z Van Damme. Hark to w ogóle jeszcze Dennisa Rodmana dostał do pakietu, bo wiadomo, takie były czasy. I te wszystkie filmy były, oprócz oczywiście Johna Woo, bo jego film z Van Damme, czyli Nieuchwytny Cel, nadal jest klasa.
Jeszcze obronił się jakoś. Nie miał parę kup na koncie, ale generalnie w najgorszym razie uchodził za tego dziwaka tutaj z Azji, który robi to dziwne kino, nie?
Tak, nawet jak wiesz, jak robił te filmy, które nie były przyjęte zbyt ciepło przez krytykę, jak ten z adaptacja Dicka z Affleckiem, nie? To nadal się dobrze ogląda i wygląda całkiem
nieźle. Face Off jest super. Co możecie mówić, co chcecie,
ale... To jest kapitalny film. Nigdy nie miałem
Dziwne, że nikt tego nie zremakował jeszcze, nie? Bo to jest idealny materiał w ogóle, żeby wziąć dzisiaj popularnych aktorów i zrobić remake.
Tak, ale na przykład no już te rzeczy właśnie Lama i Harka no były zamordowane, ale mam do nich, tak jak mówię, duży sentyment, nie? Bo to jednak było czuć ten powiew tego azjatyckiego kina tam, nie? Cały czas, że to są ci twórcy, którzy pewnie mają na koncie jakieś wielkie filmy, o których my jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, ja się dopiero po latach dowiedziałem, ale tutaj było widać, że to jest coś zupełnie innego niż ta sieczka amerykańska typowa, nie? I warto sobie poprzypominać takie rzeczy, bo ale to trzeba z kimś, nie można samemu, bo samemu to umrzecie z nudów, nie? Ale jak z kimś, żeby pokomentować, to mówię, ja przypomniałem w ostatnich trzech, czterech latach setki tych filmów, ale wszystkie właśnie jak wpadałem do Warszawy, zresztą ty też byłeś często na posiadówkach, tak, i wiesz jak to wygląda, że samemu to by była śmierć, ale w grupie te filmy wchodzą czyściutko, nie?
No, kurczę, wiesz, bo to jest tak, że jak się robi nudno, to po prostu zaczynasz gadać o innych rzeczach, a potem się włącza z powrotem, jak się dzieje coś interesującego, no samemu to nie działa zupełnie. Ja myślę, że to przede mną jeszcze, kiedyś dotrę do tego, na razie z racji tego, że Marta nie widziała wielu tych filmów, to mam też okazję sam sobie mieć wiele tych produkcji, które no, jeszcze są dobre, nie uchodzą za dobre. Więc jeszcze jesteśmy w latach 80., 90. się zbliżają powoli.
W ogóle moim ulubionym filmem z tych słabych to jest jeszcze końcówka lat 80. film Ninja 3 Dominacja. To jest połączenie egzorcysty z filmem o ninjach, gdzie kobieta zostaje opętana przez duch złego ninja, który kiedyś tam zginął i on kontrolę nad nią próbuje, wiesz, przejąć. I to zrobił Sam Fisterberg, który robił też amerykańskiego ninja. I miałem okazję go poznać kiedyś w Gdańsku, jak był festiwal kina kultowego, nie? I zaprosili go. I on był tak cudownym człowiekiem, wiesz, on się tak jarał, potrafił ci wszystko przypomnieć, jak to na planie wyglądało, jak praca z Dudikoffem, z tymi wielkimi, nie, ja mówię mu wtedy, mogłem mu powiedzieć, wiesz, prosto w twarz, że Ninja czy Dominacja to jest arcydzieło i powinien być z tego dumny całe życie, a on powiedział, że jest, więc super.
Kiedyś oglądaliśmy ten dziwny film z tym, z Chuckiem Norrisem, który też był połączony z jakimiś okultystycznymi motywami, gdzie był super szatan czy coś takiego.
Tak, był ten super mag, który, Jezu, jak to się nazywało?
Ale no właśnie...
To... Kurczę, tylko nie... to był ten, nie, ale to nie był, to był ten z Chuckiem Norrisem, czy ten
z Norrisem
chyba z Norrisem, no. Czy z Richardem tym, Grantem. Nie, to nie był ten z Richardem Grantem? Co się gonili po Ameryce?
Poczekaj, aż obczaję.
To był Mac się nazywało, czy coś w tym stylu?
Jezu, właśnie to miał jakiś taki tytuł, że nawet...
A to nie było to Czarownik Mac, że Richard Grant grał tego, który gonił tego maga po całej Ameryce i się tam w szopie jakieś bili na koniec.
Zaraz obczaję.
Ej, totalnie to było to z Grantem i to było to, co wtedy było przed samymi Oscarami i ja mówiłem, że patrz, gdzie on teraz jest, gdzie go doprowadził ten cudowny film, nie?
No. Czekaj, gdzie to, jak to się nazywało, kurna?
Ale był też taki z Chuckiem Norrisem. Był! A matko, musimy ludziom przypomnieć teraz.
No właśnie, to miał taki tytuł, że nie mogę teraz skojarzyć, który to był, bo to było... Ten tytuł się jakoś tak średnio miał do filmu generalnie.
Ej, nie, będziesz musiał tutaj uciąć, bo to trzeba przypomnieć. No działa internecie. To był 90 któryś rok.
No na pewno. O, może to.
O, mam.
Hellhound. Nie, Hellbound. Tak. Hellhound to nawet lepiej.
To czekaj, ty przypomnisz Hellhound, a ja ci tego Granta powiem od razu.
A okej, to nie był super szatan. Tam był Christopher Name grał pro Satanosa. Więc to nie był szatan, to był proszatan.
Matko, tak, to był proszatan. A to, o czym ja mówiłem, gdzie też Richard Grant grał tego, który porował na czarnoksiężnika złego, nazywał się Warlock.
Warlock, okej.
Okay. Warlock, tak. Warlock 1989. I to było przed samymi Oscarami, ja mówię, o, ten film powinien mu zapewnić Oscara, nie? A Warlock to jest klasyka i wiesz, kto to w ogóle to reżyserował? Steve Miner, też bardzo dobry reżyser tych filmów z tamtych czasów. I Warlock jest cudowny. I wiesz, i tego złego grał tam... O, w ogóle to się nazywa w Niemczech, jest wydane jako Warlock Satanson. Więc w ogóle...
Ładnie.
I tam złego gra ten, Julian Sands, który ma zawsze tą twarz Juliana Sansa. Wiesz, o co chodzi?
Najlepszy upiór w operze, no. Od tak, Dario Argento. Tak, kurczę, tak. Jaki ten świat jest mały.
Tak, i patrz, i była tego druga część, Warlock Armageddon, gdzie Julian Sands jest chyba tylko już.
Jezu, ten świat jest tak mały po prostu. No, ale jeśli ktoś też potrzebuje filmu, gdzie Chuck Norris gania za wysłannikiem szatana, prosatanosem, który wcale nie jest taki bo próbował załadnąć ziemią od krucjat, ale król Ryszard go uwięził w jakimś grobowcu, o ile dobrze pamiętam.
A później Chuck Norris chyba skopa przez ścianę przebił.
Chuck Norris daje skopa wysłannikowi szatana, no to też polecamy Hellbound.
A to jest prowadzone jako taki porządny, wiesz, kryminał. I on tak chodzi i każdego pyta, nie wiesz, gdzie jest prosatanus? Gdzie można spotkać prosatanusa? Nie? Ja tutaj szukam prosatanusa. O matka, jakie to było schizowe.
Ej, to są czasy, kiedy 7 się pojawiło. No to ja myślę, że tutaj była moda wtedy na takie, wiesz, filmy, takie śledztwa z twistem, nie? I to, pamiętam, że tam był jakiś, że ten prosatanus miał jakiś kij, który był potężny i oni tam potem jechali do Izraela czy coś takiego, do Jerozolimy i tam pytali właśnie o tego prosatanosa.
Tak, w ogóle to był film, który obejrzeliśmy na koniec, to był ostatni film, który oglądaliśmy w tym, na maratonie Chucka Norrisa, który sobie zrobiliśmy, jest, pamiętasz? Tak. I było, że jechaliśmy przez Zaginionego w akcji, później, nie, Delta Force, Zaginiony w akcji i na koniec wisienka na torcie to był ten film, jak walczy z szatanem, nie?
No lepiej by się mogło, nie? No. Widzę, że film z szatanem wyreżyserował Aaron Norris.
A znając Chucka Norrisa, to był ten film, gdzie byliśmy za szatanem.
Tak. Z prosatanosem, ale tak jak mówię, tak. Nie był zbyt pro, więc możecie się domyślić, jak się skończyło. Dobra, słuchajcie, to tym optymistycznym akcentem zakończymy. Chociaż, wiesz co, nie, jeszcze jedno pytanko, bo to będzie takie troszkę zapowiedziowe, bym powiedział. Od Abalach pisze do nas, jesteście super, dziękujemy bardzo, ty też jesteś super. Omówcie koniecznie serię Hellraiser, Halloween, serial Stargate SG-1, Twin Peaks, wszystko o Star Trek, odcinek o parodiach, Mel Brooks, Leslie Nielsen i tym podobne.
A to teraz mamy odpowiedź?
Teraz, już, dajemy. Był Karzeł, to seria Amityville, Dzieci Kukurydzy, kurwa, Amityville, jak sobie myślisz, co może być gorsze niż te filmy z Amityville? Dzieci Kukurydzy. Odcinek o wszystkich Bondach, pozdro. No, myślę, że... Niektóre z tych rzeczy na pewno rozważymy, na pewno nawet do naszego cyklu horrorowego, inne być może po prostu pogadamy, nie wiem, o Bondach pewnie będzie jeszcze okazja pogadać, nie wiem, przy okazji kolejnego filmu na przykład, bo pewnie coś tam będziemy sobie przypominać jeszcze przed tym filmem, ale no, teraz jesteśmy cały czas na etapie, no, obejrzyliśmy już pierwszy Fantazm, bo kurwa tak dziwne, bo to jest...
Ja w ogóle... a to jest najmniej dziwny film z tej serii.
No nie wiem, chyba ta dwójka i trójka są takie trochę już bardziej... Bo dwójka chyba jest taka najmniej dziwna, bo ona jest robiona z dużym studio i wiesz, jest taka w miarę konwencjonalna, potem są odjazdy faktycznie. Ale wiesz co, on jest taki dziwny, bo... Ja zapomniałem, że on jest z 79 roku, więc to jeszcze jest zanim weszły te wszystkie 80-sowe rzeczy, wiesz, i ten film nie ma takiego klimatu filmu z lat 80. Wręcz przeciwnie, on jest taki strasznie dziwny.
Nie, on bardziej przypomina Egzorcystę i Omen. No, takie inny typ horroru zupełnie.
I wiesz co, widać, jak się to ogląda, bardzo wyraźnie widać, że Wes Craven musiał być kurwa tak pod wrażeniem tego filmu, bo to jest proto koszmar z związków. Muzyka, klimat, wiesz, tego dzieciaka, który tam chodzi po tym domu pogrzebowym. No, ma sporo takich koszmarowych vibe'ów i no mówię, film jest bardzo dziwny, szczególnie jego zakończenie, które ciężko będzie to powiązać w fabułę generalnie, ale spróbujemy na koniec. W każdym razie, no, dzieci kukurydzy to się to kurwa tak bije z celem zupełnie. Bo ty, jakby masz tam ze dwie czy trzy ciekawe części, a reszta to są takie, no dzieci zabijają znowu kogoś, bo nie wiem, nowe bóstwo sobie znalazły albo coś takiego. No bo to są te filmy, które robione taśmowo, bo można. Natomiast Hellraiser, myślę, że to jest dobry pomysł, kiedyś tam pewnie zrobimy. No i Halloween pewnie też kiedyś. No w każdym razie, no dziękujemy bardzo za tę propozycję. I właśnie celowo wziąłem to na koniec, no bo myślę, że zepniemy się wreszcie chyba i jeśli nie w ten weekend, no to w kolejny skończymy te fantazmy i będziemy mogli przejść do gadania o tym, bo to już jest troszkę zapomniana seria, a w sumie ten pierwszy film choćby myślę, że warto nadrobić. Jeśli ktoś nie wie. Więc słuchajcie, powtarzamy jeszcze raz, jeśli ktoś chce tutaj być na bieżąco z naszym obgadywaniem, omawianiem filmów, no to Fantazm możecie sobie sprawdzić. Całą serię, wszystkie 5 części, która jest bardzo specyficzną serią, kuleczki. Bo one powstały co 10 lat mniej więcej.
Mordercze kuleczki,
tak. W filmie jest jedna mordercza kuleczka, nie, dwie są chyba. Znaczy, może być ta sama, ale to są dwie sceny z tymi kuleczkami tylko.
Później będzie więcej, później już są mordercze.
Bo budżet wzrasta, nie? Tutaj w ogóle widać, że to jest tak robione, tak... Byle było. No dobra, słuchajcie, o tym... A, i o parodiach pewnie pogadamy też. Bo regularnie ostatnio się ten temat jakoś u nas przewija, więc trzeba będzie tutaj to jakoś właśnie usystematyzować. Dobra, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Słuchajcie, jeszcze raz przepraszamy za to, że ostatnio się pojawiliśmy troszkę rzadziej i że Q&A ostatnio nie było, no ale to właśnie wynika z tego, że no, logistycznie nie byliśmy w stanie po prostu tego zorganizować. Spróbujemy to naprawić systemowo i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tymczasem dziękuję wam za wasze wsparcie, dziękujemy za wasze tipy, możecie oczywiście dalej zadawać kolejne pytania, te bieżące oczywiście postaram się odpowiadać od razu, natomiast no, te, które czekają, no, będą tutaj też myślę jakoś priorytetowo traktowane. Macie link oczywiście w opisie, napisy.pl/hajs, a my widzimy się myślę w kolejnych materiałach, był ze mną Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.